Mili Państwo, zapraszam Państwa na trzecią odsłonę bardzo ciekawego artykułu z Focus.pl. Grobowiec pierwszego cesarza Chin. Co znajduje się w środku? Proszę nie zapomnieć o tym, że to jest artykuł z 14 roku pani Anny Piotrowskiej. No dobrze, jeszcze raz powtórzę. Gdyby Chińczycy zdecydowali się go odkopać, byłby największą archeologiczną sensacją wszechczasów. Grobowiec pierwszego cesarza Chin skrywał niewyobrażalne skarby. I teraz cytuję. Tekst. Wyposażenie glinianych żołnierzy odkopano niedawno około 200 metrów od wzgórza. Pod koniec grudnia 14 roku chińska telewizja CCTV doniosła o wydobyciu z podziemnego skarbca zestawu 87 kamiennych płytek tworzących zbroję i 43 kamiennych hełmów. Naukowcy podejrzewają, że pod ziemią spoczyna kilka tysięcy zbroi i hełmów po jednym zestawie dla każdego terakotowego żołnierza. Według ekspertów przy produkcji zastosowano techniki wykorzystywane do obróbki szlachetnego nefrytu. Rzemieślnik pracujący 8 godzin dziennie wykonywał jedną złożoną z 600 płytek zbroję w 340 do 440 dni. Wyobraźcie sobie, wiesz? Jedną zbroję przez ponad rok. Znaczy, ponad rok. Okolica roku. Co ciekawe, cytuję dalej, 15 lat wcześniej w innym miejscu odkryte wykonane podobną techniką końskie uzdy i lęce. W jamach, i mówi tutaj dr Sarek, w jamach, które archeolodzy odkrywają wokół wzgórza z grobem pierwszego cesarza, zawsze są wspaniałe rzeczy, nie tylko kamienne. Na przykład zestawy naczyń z brązu, figury zwierząt, wozy. Nie wszystko zostało odkopane. To już nie, pani doktor Sary. Nie wszystko zostało odkopane. Półtora roku temu Chińczycy ogłosili, że gdzieś w pobliżu grobowca odkryli pozostałości wielkiego pałacu, którego zewnętrzne mury wyznaczały prostokąt długości 690 metrów i szerokości 250 metrów. Wewnątrz znajdowało się 18 budynków wewnętrznych, jeden umiejscowiony centralnie. Na razie nie są jednak znane żadne szczegóły dotyczące tego odkrycia. Skądinąd wiem, że ten pałac o takich rozmiarach, znaczy o takich rozmiarach murów, jest 4 razy mniejszy od zakazanego miasta. Tylko 4 razy mniejszy. I teraz cytuję. To skądinąd ta wiedza. Cytuję dalej. Można jednak zrozumieć powściągliwość Chińczyków w informowaniu o badaniach mauzoleum Shi Huangdi, o tym, co robią i co zamierzają tam zrobić. Wyobraźmy sobie sytuację, w której znajdujemy nietknięty, wypełniony skarbami grób Mieszka I albo Aleksandra Wielkiego. Co z tym zrobić? Otwierać, nie otwierać? Jak badać? W tym przypadku nawet znalezienie odpowiedniej skali odniesienia jest bardzo trudne. Przy całym szacunku dla naszego pierwszego historycznego władcy macedońskiego wodza sprzed wieków, rozmach pochówku Shi Huangdi przewyższa prawdopodobnie wszystko, z czym świat nauki miał do czynienia. I może tego właśnie najbardziej obawiają się Chińczycy. I teraz, jak widzę, jest notatka, nawet dosyć spora chyba. Ta notatka na temat właśnie tegoż Shi Huangdi. Cytuję. Urodził się w 259 roku przed naszą erą jako następca tronu Królestwa Qin. Jak podaje w swojej książce Cywilizacja Chińska, Marcel Grenet wstąpił na tron w 247 roku przed naszą erą, ale pełnię władzy uzyskał dopiero w 12 lat później, kiedy wyzwolił się spod władzy swojego ministra. Był bardzo zdolnym dowódcą wojskowym, szybko podporządkował Qin 6 innych ówczesnych chińskich królestw i w roku 221 przed naszą erą przyjął tytuł cesarza. Pamiętajcie Państwo, że to się wszystko dzieje 200 lat przed naszą erą. Niewątpliwie pragnął uczynić Chiny sprawnie zarządzanym, scentralizowanym państwem. Odsunął od władzy arystokrację, opierając swoje rządy na urzędnikach, których osobiście wybierał. To było zresztą przyczyną zguby założonej przez niego dynastii, bowiem po jego śmierci w 210 roku przed naszą erą, chcąca odzyskać dawne przywilejnie arystokracja, wykorzystała powstanie chłopskie już 4,5 lata później zamordowano ostatniego władcę dynastii Qin, Qianga. Według Marcela Graneta, Xuan Di był człowiekiem stanowczym. Cenił sobie techników i fachowców, był aktywny, metodyczny, umiał czytać sprawozdania i przeprowadzać wywiady. Wymagał surowej dyscypliny. Nie używał swojej funkcji cesarza jedynie, nie uważał swojej funkcji cesarza za, jedynie za stanowisko rytualne i bierne. Większość monarchii chciał oprzeć na kulcie osoby, wierność monarchii chciał oprzeć na kulcie osoby cesarskiej. Był indywidualnością energiczną i upartą. Pierwszy cesarz nie był ani mającym szczęście awanturnikiem, ani też skromnym mędrcem, którzy czynią wrażenie, iż wszystko otrzymują od losu, ponieważ w rzeczywistości zawdzięczają wszystko swoim otoczeniu i zdają się całkowicie na niebiosa. Niestety tacy byli właśnie ówcześni chińscy bohaterowie narodowi, dlatego wśród starożytnych historyków Xi Huangdi miał wielu wrogów, którzy jednak uwypuklali okrucieństwo jego rządów. I pod tytuł kolejny, jak powstała terakotowa armia. Aby stworzyć glinianą armię, rzemieślnicy pracowali niemal jak przy taśmie produkcyjnej. Na to przygotowywali postument, następnie poszczególne części wojowników, czyli gliniane nogi, torsy i ręce, które powstawały w specjalnych formach. Gotowe części łączono ze sobą. Rzemieślnicy dysponowali 8 formami do przygotowywania głów. Twarzom nadawali jednak indywidualne rysy. Gotowa rzeźba trafiała do pieca, pokrywano ją warstwą węgla, a następnie kolorowano. I ostatni akapit gotowi do walki. Większość terakotowych wojowników znaleziono w jamie. Figury rozmieszczone w szyku bitewnym. W strategicznych miejscach znajdują się generałowie i oficerowie. Główną siłę uderzeniową stanowiła piechota, między jej szeregami umieszczono kawalerię. W skład chińskiej armii wchodzili również łucznicy. Ich figury również odnaleziono w jamie. Proszę Państwa, to wygląda na to, że to niestety jest koniec. Niestety dlatego, że odnoszę wrażenie, jakby ta pani musiała wcześniej niż chciała zakończyć ten artykuł. Doprawdy odnoszę takie wrażenie przykre. Jakby wiele niedopowiedzeń jest. Niektóre rzeczy takie trochę po łebkach, no proszę mi wybaczyć, ale tak ja to odbieram. Być może Państwo nie, ale ja tak to odbieram. W związku z tym właśnie dlatego, że ten materiał nie do końca jakby spełnia moje nie wypełnia moje potrzeby poznawcze. Pozwolę sobie w przyszłym, czy a może nie dzisiaj, może to pojutrze, przybliżyć Państwu materiały innych osób, które pisały na ten temat. Na ten sam temat, po to, abyście Państwo mieli bardziej zróżnicowaną, znaczy zróżnicowaną wszystkim, bogatszą wiedzę na tenże właśnie temat. I jeszcze jedno, otóż ja zauważyłem rzecz następującą, otóż skąd się w ogóle wzięła ta historia z Xi Huangdi? Otóż proszę Państwa, jako że ja mam adres mailowy w QQ. To jest taka platforma Chińska. A przypomnę przez przypadek wszedł na tą platformę i przyglądałem się, czy mam ciekawego jeszcze. No i właśnie znalazłem artykuł. Proszę posłuchać, jaki jest tytuł tego artykułu. Dlaczego mauzoleum cesarza Qin Shi Huangdi nie odważono się jeszcze rozkopać? Po tym, jak eksperci uzyskali zdjęcia satelitarne, zdali sobie z tego sprawę. No i tutaj, co ciekawe, ten artykuł, czy odnoszę wrażenie, że większa część z materiału z tego artykułu, znaczy inaczej, że większa część materiałów, które są zawarte w tych polskich opracowaniach dotyczących tego mauzoleum, jest czerpana właśnie z tego jednego tekstu. Ale oczywiście mogę się mylić na tym, bo być może są jeszcze jakieś, znaczy w końcu są jeszcze książki tego pana, który napisał tą książkę o tym mauzoleum, więc zresztą wspomniała pani doktor Sarek. A więc być może to jest tak, że z tej książki czerpią wszyscy. Być może tak właśnie to jest. W każdym razie to taka tylko jakby taki trend ciekawy, bo jak powiedziałem, to, że się zająłem tym mauzoleum cesarza Qin Shi Huangdi, prapoczątek znalazło właśnie w tym QQ, chińskim newqq.com. Tak, mili Państwo. Dziękuję Państwu za uwagę i polecam w najbliższych dniach, myślę, że jutro, zapraszam do kolejnego felietonu, w którym będę Państwu prezentował właśnie materiał. Nie jestem do końca pewien, czy to będzie, bo są, mam jeszcze dwa materiały. Uważam, że historia i z innego portalu, proszę Państwa, którego, jak to się nazywa? A, nie z tej ziemi. No właśnie. Proszę, zapraszam do słuchania tych kolejnych felietonów, niby na ten sam temat, ale mili Państwo, możecie mi wierzyć, że tylko niewielka część faktów się pokrywa. I naprawdę będzie mi bardzo miło, jeśli Państwo mi uwierzycie i będę mógł tym, którzy już przesłuchali ten pierwszy materiał, zaproponować kolejny. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.